Dwa tygodnie temu zakończyliśmy serię kazań z Księgi Malachiasza i tak jak zapowiadałem, wracamy do Ewangelii Jana gdzieś na około dwa, może trzy miesiące. Ewangelię Jana wspólnie już studiowaliśmy. 22 kazania do tej pory z Ewangelii Jana zostały wygłoszone w naszym zborze. Wszystkie są nagrane, wszystkie są na naszej stronie internetowej i na platformach streamingowych. Być może pamiętacie, jaki był cel napisania tej Ewangelii, określony przez autora w tekście. Cel napisania Ewangelii Jana. Podpowiem, że rozdział 20, wersety 31-32. No. Bardzo dobrze, brat Kola kilka też tych kazań z Ewangelii Jana wygłosił. Abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga i abyście wierząc mieli życie w Jego imieniu. Więc Jan mówi mnóstwo rzeczy ponad to, co tutaj ja spisałem, Jezus jeszcze uczynił i powiedział. Ale te zostały spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga i abyście wierząc mieli życie w Jego imieniu. I Jan konsekwentnie realizuje ten cel w swojej Ewangelii. Widzieliśmy to w czasie tych kazań, widzieliśmy to przez tych 20 kilka kazań i będziemy widzieć to i w czasie tych, które są przed nami, również i dziś. Zostawcie tą wodę, to jest tak podłogówka rozkręcona, że ona wyparuje to w ciągu pół godziny, naprawdę. Tak. Więc Jan realizuje ten cel w swojej Ewangelii, aby ukazać, kim jest Jezus Chrystus i aby ludzie mogli w Niego uwierzyć. Ewangelia Jana zaczyna się od prologu, który omawialiśmy na święta Bożego Narodzenia rok temu. Jest tam napisane, Boga nikt nigdy nie widział, ale objawił Go On, jedyny zrodzony Bóg, który jest na łonie Ojca. I po tych słowach z prologu mamy wprowadzenie pierwszej postaci z Ewangelii Jana i nie jest tą postacią Jezus. Ale tą postacią pierwszą, która się tutaj pojawia, jest ten, który zapowiadał Jezusa, czyli Jan Chrzciciel. Człowiek stojący na granicy dwóch epok. Jest jak most, który łączy Stary i Nowy Testament. Człowiek, prorok, który przerywa 400 lat Bożego proroczego Bożego milczenia, kiedy to Pan Bóg nie posyłał swoich proroków do narodu. Jan jest pierwszym po 400 latach. Pamiętacie ostatnie słowa z Księgi Malachiasza, które brzmiały jak obietnica, a jednocześnie ostrzeżenie? Oto ja posyłam proroka Eliasza, zanim przyjdzie dzień Pana. I potem przez wieki cisza, żadnego proroka, żadnego objawienia. Owszem, Pan Bóg działał, ale orędzie prorocze do narodu ustało, aż wreszcie publicznie pojawia się On, głos na pustyni, głos, który przerywa ciszę. To właśnie Jan Chrzciciel, który przychodzi, aby przygotować lud na przyjście Pańskie, aby wskazywać na Mesjasza, aby móc powiedzieć, oto jest Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. I w ten sposób Bóg pokazuje, że nie zapomniał swoich obietnic przez te cztery wieki. To, co prorocy zapowiadali, to, co Malachiasz zapowiadał, wypełnia się. Dzisiejszy fragment, czyli wersety 19-34, ten fragment pokazuje nam, jak Jan Chrzciciel przygotowuje lud na spotkanie z Jezusem. Jest to scena, w której Stary Testament oddaje głos Nowemu Testamentowi. A zapowiedź tego, co czytaliśmy w księdze Malachiasza, staje się rzeczywistością. Ewangelia Jana, rozdział 1, wersety 19-34. Takie natomiast świadectwo złożył Jan, gdy Żydzi z Jerozolimy posłali do niego kapłanów i lewitów z zapytaniem, kim ty jesteś? Wyznał on wtedy wyraźnie, ja nie jestem Chrystusem. Więc kim? Dopytywali, czy jesteś Eliaszem? On na to, nie jestem. Czy jesteś oczekiwanym przez nas prorokiem? Odpowiedział, nie. W takim razie kim? Chcieli wiedzieć. Musimy bowiem dać odpowiedź tym, którzy nas przysłali. Za kogo się uważasz? Jan na to, ja jestem głosem wołającego na pustkowiu, prostujcie drogę Pana, jak powiedział prorok Izajasz. A ponieważ wysłannicy należeli do grona faryzeuszów, zadali mu takie pytanie. Dlaczego zatem chrzcisz, skoro nie jesteś Mesjaszem, ani Eliaszem, ani oczekiwanym przez nas prorokiem? Ja chrzczę w wodzie, powiedział Jan, lecz pośród was stoi ktoś, kogo wy nie znacie. To ten, który idzie za mną i któremu nie jestem godny rozwiązać rzemyka u sandała. Wydarzenie to miało miejsce w Betanii za Jordanem, gdzie Jan przebywał i chrzcił. Następnego dnia Jan zobaczył idącego w jego stronę Jezusa i powiedział: oto baranek Boży, który bierze na siebie grzechy świata. To jest ten, o którym powiedziałem: za mną idzie ktoś, kto pojawił się przede mną, kto istniał wcześniej niż ja. Ja także go wcześniej nie znałem, lecz dlatego przyszedłem i chrzczę w wodzie, aby Izrael mógł poznać. Jan złożył takie świadectwo: widziałem ducha, który niby gołąb zstąpił z nieba i spoczął na nim. Ja także wcześniej go nie znałem, lecz ten, który mnie posłał, abym chrzcił w wodzie, powiedział do mnie: jeśli zobaczysz kogoś, na kogo duch zstępuje i pozostaje na nim, wiedz, że to jest ten, który chrzci w Duchu Świętym. Ja to widziałem i potwierdzam, że to właśnie on jest Synem Boga. 16 wersetów, które mówią o tożsamości dwóch osób. Od 19 do 28 mamy tożsamość Jana Chrzciciela. Od 29 do 34 mamy tożsamość Jezusa. Tożsamość Jana Chrzciciela, tożsamość Jezusa. I jak już powiedziałem, Jan Chrzciciel jest bardzo ważną postacią, szczególnie w tej Ewangelii. W samym prologu, który ma 18 wersetów, jeden z najwspanialszych teologicznych poematów, jaki kiedykolwiek został napisany, aż 4 wersety są poświęcone Janowi Chrzcicielowi. Wydawałoby się, że to prolog o Jezusie Chrystusie, ale 4 wersety mówią o Janie. Od wersetu 6 czytamy: pojawił się człowiek posłany przez Boga, miał na imię Jan. Przyszedł jako świadek, by zaświadczyć o świetle, by dzięki niemu wszyscy uwierzyli. Nie był on światłem, miał jedynie o nim zaświadczyć. Na świat bowiem nadciągało prawdziwe światło, które oświeca każdego człowieka. Później wers 15. Jan świadczy o nim donośnie, wołając: to o nim powiedziałem, ten, który idzie za mną, pojawił się przede mną, był on wcześniej niż ja. W samym prologu 4 wersety bezpośrednio mówiące o Janie Chrzcicielu. Z 18 tam zawartych. Jan, jak czytamy w tym prologu, miał proste zadanie. Tylko jedno. Zaświadczyć o świetle, by dzięki niemu wszyscy uwierzyli. Miał on rolę świadka. Jak w sądzie. Miał powiedzieć o prawdzie. Miał zaświadczyć prawdę. Co widział, co zobaczył, co zrozumiał, czego doświadczył, miał zaświadczyć, jak rzeczy się mają, jaka jest rzeczywistość. I od wersetu 19 spotykamy tego właśnie Jana, kiedy realizuje swoją misję. Takie natomiast świadectwo złożył Jan, gdy Żydzi z Jerozolimy posłali do niego kapłanów i lewitów z zapytaniem: kim ty jesteś? Więc szefostwo religijne tamtych czasów wysyła pytanie do Jana Chrzciciela: kim ty jesteś, człowieku? Co tutaj wyprawiasz? Bo jeśli w łonie jakiegoś ruchu, jakiejś religii pojawia się ktoś, kto się z niej wywodzi, ale robi coś zupełnie nowego, niezrozumiałego, to sprawę, co oczywiste, należy zbadać. Więc wysyłają posłów z zapytaniem do Jana. I w wersecie 20 czytamy, że wyznał on wyraźnie: ja nie jestem Chrystusem. Więc najwidoczniej chodziły pogłoski mówiące, że może to jest właśnie obiecany starotestamentowy Mesjasz. Co nam pokazuje, że oni rzeczywiście czekali na Mesjasza. W tamtym czasie oczekiwali Mesjasza i rozpoznawali go, próbowali rozpoznać Mesjasza, czy on już nadszedł w różnych ludziach. Jan mówi: to nie ja, nie ja jestem Mesjaszem. No więc kim? Dopytywali, czy jesteś Eliaszem? On na to: nie jestem. Czy jesteś oczekiwanym przez nas prorokiem? Odpowiedział: nie. Czy jesteś Eliaszem? To odniesienie do proroctwa Malachiasza. Też o tym mówiłem 2 tygodnie temu. Proroctwo mówiące o tym, że przyjdzie Eliasz. Anioł zapowiedział to tacie Jana Chrzciciela, Zachariaszowi, że Jan Chrzciciel rzeczywiście jest spełnieniem tego proroctwa Malachiasza. Natomiast nie jest on fizycznym Eliaszem. Nie jest to Eliasz, który wraca z nieba na ziemię. Przychodzi on w duchu Eliasza. Ma pełnić taką służbę jak Eliasz. Więc jeśli oni pytają, czy jest on Eliaszem, mając na myśli Eliasza, który zstąpił z nieba, to Jan słusznie odpowiada: nie jestem Eliaszem, bo nie był nim. Natomiast czy jest spełnieniem tego proroctwa, o to nie dopytali. Później pytają, czy jesteś prorokiem. To odniesienie do jeszcze innego proroctwa z Księgi Powtórzonego Prawa 18, gdzie jest mowa o tym, że Bóg wzbudzi proroka takiego, jakim był Mojżesz. To zapowiedź Jezusa. Więc Jan Chrzciciel też mówi, to nie do mnie się tyczy, to nie ja jestem tym przywódcą zapowiadanym, że będzie drugi Mojżesz, który wyprowadzi lud z niewoli. To Chrystus dokładnie to robi, wyprowadzając z niewoli grzechu. Jan mówi, to nie o mnie. Więc oni się dopytują, no to kim jesteś? Musimy bowiem dać odpowiedź tym, którzy nas przysłali. Za kogo się uważasz? Jan w 23 wersecie mówi, ja jestem głosem wołającego na pustkowiu. Prostujcie drogę Pana, jak powiedział prorok Izajasz. Odpowiedź Jana jest bardzo ważna. To cytat z księgi Izajasza, rozdział 40, wersety 3-5. W księdze Izajasza, rozdziale 40, wersetach 3-5 jest napisane, są następujące słowa. Głos woła na pustkowiu. Uporządkujcie drogę Pana. Wyprostujcie na stepie ścieżkę dla waszego Boga. Doliny niech będą podniesione, góry i pagórki obniżone, to co strome wyprostowane, a co wyboiste wyrównane. Wówczas objawi się chwała Pana i zobaczy to wszelkie ciało, ponieważ usta Pana tak postanowiły. Więc Jan mówi, ja jestem spełnieniem proroctwa, ja jestem głosem na pustyni, wzywającym do tego, by prostować drogę Pana. I teraz zobaczcie, wyprostować ścieżkę dla kogo? Tam jest napisane w księdze Izajasza? Dla waszego? Boga. Dla waszego Boga. To wielki dowód na boskość Chrystusa. Jeden z kluczowych argumentów, którego używam, kiedy rozmawiam ze świadkami Jehowy, którzy mówią, że Jezus nie był Bogiem. To ja mówię, a zobaczcie, co mówi Jan Chrzciciel. Wierzycie Jego świadectwu? Wierzymy. A do czego on się odnosi? A do księgi Izajasza. Co jest napisane? Na kogo mają ludzie przygotować drogę? Na przyjście Boga. Jan mówi o sobie, ja jestem głosem, który woła. Ja jestem głosem, który wskazuje na kogoś większego. Nie patrzcie na mnie. Oni go pytają, kim on jest, a on mówi, tu nie chodzi o mnie, ja tylko jestem drogowskazem. Ja jestem głosem, który wskazuje na kogoś innego. Prostujcie drogę Pana, wyprostujcie ścieżkę dla Boga, dla waszego Boga, dla Boga Pisma. Co to właściwie znaczy prostować drogę? Otóż termin ten jest związany z przygotowaniem wizyty królewskiej. Kiedy król miał odwiedzić jakąś swoją prowincję, jakieś swoje ziemie, należało się do tego dobrze przygotować. Więc trzeba było przygotować dla niego drogę, żeby nie było obciachu. Bo przyjedzie prawdopodobnie ze swoją świtą. Będzie masa ludzi. Więc trzeba wyrównać tą drogę. Wiecie, żeby koło nie wpadło gdzieś w jakąś dziurę. Żeby konie się nie pobrudziły jadąc tamtędy. Trzeba tą drogę przygotować, żeby król miał dobry wjazd do miasta czy do swojej prowincji. Więc król ma przyjechać. Wyrównajcie drogę. Niech nie będzie na niej nic stromego. Oczyśćcie tą drogę. I to właśnie robi Jan. Jan, który jest głosem wołającym, prostujcie drogę nie jedynie dla króla, ale prostujcie drogę dla Boga, bo On jest tuż, tuż. Bo On przyjdzie. Przygotujcie się na to, aby odpowiednio Go przyjąć, bo On przychodzi do swojej własności. Tym zajmuje się Jan. Wskazuje na Boga, na Jezusa. I Jan wiedział, że jest głosem tylko na ten moment, a potem ma zamilknąć. Wtedy, kiedy zabrzmi głos baranka. Jego misja kończyła się tam, gdzie zaczynało się dzieło Jezusa. Prostować drogę Panu, czy prostować drogę dla Pana, to w naszym życiu oznacza usuwać przeszkody, które nie są godne króla. To jest nasz grzech, to jest nasza pycha, to jest nasza obojętność i tak dalej, i tak dalej. A ponieważ wysłannicy należeli do grona faryzeuszów, zadali mu takie pytanie, dlaczego zatem chrzcisz, skoro nie jesteś Mesjaszem, ani Eliaszem, ani oczekiwanym przez nas proroków. Więc czemu to robisz? O co tobie chodzi z tym chrztem? Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czym był chrzest w rozumieniu żydowskim, który Jan tutaj sprawował. Więc pierwsi chrześcijanie przejęli ten obrzęd zgodnie z nakazem Jezusa i uczynili z chrztu znak pójścia za Jezusem. I tak chrzcimy i my po dziś dzień w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego chrzcimy wszystkich wierzących. To symbol rozpoczęcia swojego życia z Nim, bycia zanurzonym w Chrystusa, obmytym przez Chrystusa, obmytym z grzechów. Ale ten symbol ma swoje pochodzenie w obrzędach żydowskich. I symbolika chrztu ma swoje znaczenie w obrzędach starotestamentowych, a nawet w czasach międzytestamentalnych. I chrzest był rytualnym obmyciem. Jako rytualne obmycie był nakazany pogańskim prozelitom. Więc tym, którzy nie byli Żydami, z urodzenia, ale chcieli wyznawać Boga Żydów, więc należało się przejść przez odpowiedni rytuał, taki inicjacyjny, i częścią tego właśnie był chrzest, było zanurzenie się w wodzie jako obmycie, jako symbol obmycia z grzechów. Więc poganie, którzy chcieli czcić Boga, prozelici, tacy musieli być ochrzczeni. Dlaczego zatem chrześcijana wzbudzał takie kontrowersje uczonych w piśmie? No dlatego, że Jan nie chrzcił pogan, ale chrzcił Żydów, którzy do niego przychodzili. Co to znaczy? To znaczy, że Żydzi, członkowie narodu wybranego, przyznawali się, że w Bożych oczach są jak poganie. Że są grzeszni, że są brudni, że są nieczyści. Że tak jak poganie potrzebują wewnętrznej przemiany. Ludzie opamiętywali się ze swoich grzechów i czekali na Mesjasza. Wielka rzecz, ważna rzecz się działa przez służbę Jana Chrzciciela. No ale przywódcom religijnym się to nie podobało. Bo to podważało ich kompetencje. To oni mieli prawo do tego, żeby ludzi prowadzić do oczyszczenia z grzechów, a nie jakiś tam dziwak z pustyni. Ludzie pragnęli wyprostować swoją wewnętrzną drogę do nadchodzącego króla. Ostatni werset Malachiasza mówił: on zwróci serca ojców ku synom i serca synów ku ojcom, abym gdy przyjdę, nie musiał tej ziemi uderzyć klątwą. Ze służbą Jana Chrzciciela miało być związane pojednanie, porzucenie grzechu na rzecz zbliżenia się do siebie i tym samym i do Boga. I to rzeczywiście Jan robił i ludzie odpowiadali. Ale ponieważ w oczach przywódców był nikim ważnym, to dziwili się, że ktoś taki chrzci. Robi to, co mogli robić kapłani, a najlepiej Eliasz, prorok albo Mesjasz. Natomiast zobaczcie, Jan wciąż nie odpowiada im na ich pytania. Oni się pytają go, dlaczego chrzcisz? Co im mówi Jan? Ja chrzczę w wodzie, ale pośród was stoi ten, którego wy nie znacie, to ten, który idzie za mną i któremu nie jestem godny rozwiązać rzemyka u sandała. On w ogóle nie mówi o sobie. On się im nie tłumaczy, dlaczego chrzcisz. I mówi: wiecie, bo mnie posłał Pan Bóg, bo ja jestem mostem łączącym Stary i Nowy Testament, wypełniam tutaj taką mam ważną funkcję proroka starotestamentowego jeszcze, ale już wprowadzam, zapowiadam króla, no jestem ważnym człowiekiem, jestem ważnym człowiekiem. Jezus przecież powiedział Janie Chrzcicielu, że to największy ze wszystkich ludzi, którzy się urodzili. I gdyby tak mówił, mówiłby prawdę. A on w ogóle nie mówi o sobie. Dlaczego chrzcisz? Mówi: powiem wam. Nie chodzi o mnie, tu chodzi o tego, kto nadchodzi za mną. Więc on działa tylko po to, Jan Chrzciciel, aby pokazywać na kogoś większego i dla kogoś większego przygotować drogę. Ja chrzczę was wodą, ale to jest nic, bo pośród was stoi ten, którego wy nie znacie. Niestety nic o nim nie wiecie, mówi do faryzeuszy, a przecież to wasz Bóg. Ten, na którego ja wskazuję, jest tak wielki, jest tak wspaniały, że nie jestem godzien rozwiązać mu rzemyka u sandałów. To rozwiązywanie rzemyka u sandałów, ściąganie sandałów i obmywanie nóg, to myślę, że wiemy. To robota dla tych najniżej postawionych niewolników. Jan mówi: ja nawet tego nie jestem godzien zrobić. Nie jestem godzien zdjąć jemu butów. Największy ze wszystkich ludzi to mówi. Postawa Jana Chrzciciela jest dla mnie, imponuje mi niesamowicie. Od samego początku wskazuje na Jezusa. Jezus nazywa go największym ze wszystkich ludzi. Jest mostem między Starym a Nowym Testamentem. Jest spełnieniem ostatniego proroctwa starotestamentowego. A on w ogóle się nie skupia na sobie. Kiedy pytają go, kim on jest, on zamiast odpowiadać o sobie, opowiada o Jezusie. To jest postawa, której pragnę w swoim życiu. To jest postawa, której głęboko pragnę w swoim życiu. Cały czas wskazywać na Jezusa. Nie skupiać się na tym, kim ja jestem, co ja mam, co ja osiągnąłem, ale zawsze, w każdym momencie, gdy tylko mam możliwość, wskazywać innym na Jezusa. O moim życiu mówić nie warto, napisał niegdyś apostoł. Tak jak w tej pieśni, kiedy śpiewamy: tylko Tobą, Panie, szczycę się. To ładnie to brzmi i tak chętnie się to śpiewa, ale daj nam, Panie Boże, żeby to była nasza rzeczywistość. Tylko Tobą, Panie, szczycę się. W naszym życiu chodzi o wskazywanie na Jezusa. Jan Chrzciciel, kiedy służba Jezusa się rozpoczęła, w Jana 3:30, dojdziemy do tego za 2 tygodnie, mówi o Jezusie: on musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszym. To jest dobre motto na życie chrześcijanina. On musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszym. To o Niego tutaj chodzi. To o Niego tutaj chodzi. Kiedy głos baranka zaczyna być słyszany, głos Jezusa zaczyna być słyszany, Jan swój głos, zaczyna być słyszany, Jan głos wtedy swój ścisza. Widzimy więc, że Jan dobrze wiedział, kim jest i może nawet, co ważniejsze, dobrze wiedział, kim nie jest. I dlatego mógł prawdziwie wskazywać na Chrystusa. Jego tożsamość była całkowicie zdefiniowana przez misję, a misja przez Chrystusa. Oto jest cel naszego życia. Aby On wzrastał, my zaś stawali się mniejsi. Żeby nasze życie znikało, a Jego życie rosło. I my, tak jak Jan, wierzę, że jesteśmy powołani, aby nie zasłaniać Jezusa sobą, ale aby ukazywać Jezusa przez swoje życie. Nie zasłaniać Jezusa sobą, ale ukazywać Jezusa przez swoje życie. Każdy z nas, wierzę, że może być tym głosem, tym znakiem, tym drogowskazem prowadzącym innych do Niego. To dobry cel do postawienia sobie, jako cel życiowy. Po co żyjesz? Wskazywać na Jezusa. On musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszym. Przechodzimy do drugiej części, czyli od wersetu 29. Tożsamość Jezusa. 29-31. Następnego dnia Jan zobaczył idącego w jego stronę Jezusa i powiedział: oto baranek Boży, który bierze na siebie grzechy świata. To jest ten, o którym powiedziałem: za mną idzie ktoś, kto pojawił się przede mną, kto istniał wcześniej niż ja. Ja także wcześniej go nie znałem. Lecz dlatego przyszedłem i chrzczę w wodzie, aby Izrael mógł go poznać. Więc gdy Jan zobaczył Jezusa, powiedział: oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Cała jego misja, całe jego życie, cały sens proroków jest w tym jednym zdaniu. Oto w końcu on jest, ten, którego zapowiadam. Oto jest, na niego patrzcie, oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. To jest ten, dla którego macie prostować swoje ścieżki. Baranek Boży. To pierwsza tożsamość Chrystusa, którą Jan zaznacza. Myślę, że dobrze znane już nam określenie odnoszące się do starotestamentowego ustanowienia święta Paschy. Kiedy to Bóg nakazał, aby każda rodzina, która miała wyjść z Egiptu, nabyła sobie baranka jednorocznego, bez skazy, baranka idealnego i tego baranka cała rodzina miała zabić. Upiec, zjeść, a krwią pomalować futryny od drzwia, aby nie zabił ich anioł śmierci, który przychodził nad Egiptem. Święto, które było zapowiedzią Mesjasza, Chrystusa. I Jezus rzeczywiście to święto wypełnia. On jest barankiem Bożym, który umarł i każdy, kto w Niego uwierzy, nie doświadczy sądu Bożego nad bezbożnymi. Nie dlatego, że jest lepszy od innych ludzi, ale dlatego, że został uratowany przez krew baranka. O tym była Pascha. Anioł nie omijał kogoś, nie dzielił, bo ci są lepsi czy gorsi. Nie było tam żadnego podziału, który by wskazywał na to, że jedni nie powinni umrzeć, a drudzy nie. Jedyne, co ich ratowało, to krew baranka. I Jezus jest tymże barankiem Bożym. Więc już przy pierwszym pojawieniu się Jezusa, przy pierwszych słowach, które mówią o Jezusie, dowiadujemy się, jaki jest cel misji Jezusa. Odkupienie grzeszników. W wersecie 30 Jan mówi, że zanim, myślę, że to w sensie chronologii realizowania misji, idzie ten, który pojawił się przed Nim. To druga rzecz związana z tożsamością Jezusa. Jezus po pierwsze jako baranek Boży, po drugie jako ten, który owszem idzie za Janem, ale tak naprawdę pojawił się przed Nim. Nie chodzi o to, który z nich jest starszy. Ten, który pierwszy zaistniał, bo starszy jest, jak wiemy, Jan Chrzciciel. Chodzi o to, że Jan, chociaż starszy, mówi tutaj nie o tym fizycznym pochodzeniu Jezusa, ale o boskim pochodzeniu Jezusa. Tym, o którym czytamy w prologu, kilka wersetów wcześniej. W tym sensie Jezus pojawił się wcześniej niż Jan. Więc nie tylko to jest baranek Boży, ale jest to też ten, który istnieje przedwiecznie. A później mamy werset 31. Na nim chciałbym się trochę dłużej skupić. Jan mówi: ja także wcześniej go nie znałem, lecz dlatego przyszedłem i chrzczę w wodzie, aby Izrael mógł go poznać. Co to znaczy, że Jan Chrzciciel, kuzyn, chyba to jest drugie kuzynostwo, a na pewno byli krewnymi, ich mamy się znały, oni się poznali, jak byli w łonach swoich mam, pamiętacie? Łukasz o tym pisze. Co to znaczy, Jan Chrzciciel mówi: ja go nie znałem. Tak, on się nie odnosi do tego, że nie znał go jako osoby. Raczej chodzi o to, że nie rozpoznał w nim Mesjasza. Do kiedy? No dopóki Bóg mu tego nie objawił. Powiedział: ten, na którego stąpi Duch Święty, ten jest tym, którego ty masz zapowiadać. Na kogo zstąpił? Na jego rodzinę. W tym sensie ja wcześniej go nie znałem. Ja nie wiedziałem, z kim mam do czynienia. I dopiero kiedy zobaczył ducha zstępującego jak gołębica, czy jak gołąb, zrozumiał, że ten jest zapowiedzianym przez Boga Zbawicielem. Czyli Jan mówi, znałem go jako człowieka, ale nie wiedziałem, że on jest tym, który ma przyjść, dopóki Bóg nie dał mi znaku. Lecz dlatego przyszedłem i chrzczę w wodzie, aby Izrael mógł go poznać. Więc nie chodziło o to, żeby ludzie tylko się oczyścili. Jan chrzcił, aby przygotować ich serca, a przez ten proces, aby Bóg mógł objawić swojego Syna. Więc to znowu nam pokazuje, że cała działalność Jana Chrzciciela była narzędziem Bożego objawienia. Jego misja nie kręciła się wokół niego, miała prowadzić do rozpoznania Chrystusa. Jan Chrzciciel widział wiele razy wcześniej Jezusa. Słyszał prawdopodobnie o tym, że się Jezus urodził. Co prawda miał wtedy kilka miesięcy, ale słyszał o tym. Znał jego rodzinę, a jednak mówi, nie znałem go. Więc on znał Jezusa z Nazaretu, ale nie znał Jezusa jako Baranka Bożego. On znał Jezusa z Nazaretu, syna Marii i Józefa, ale nie znał go jako Jezusa przedwiecznego Boga, tego, który od Boga pochodzi. Nie mógł tego wiedzieć sam z siebie. Pan Bóg musiał mu to objawić. Dopóki Duch Święty nie otworzył oczu samemu Janowi Chrzcicielowi, dopóty Jan tego nie wiedział. Więc, drodzy, można znać Jezusa z opowieści, można znać go z historii, można go znać z lekcji religii czy szkółki niedzielnej, a jednak można go nie znać. Można o nim słyszeć, można o nim czytać, a jednak można go nie znać. Bo prawdziwe poznanie przychodzi dopiero wtedy, kiedy to sam Pan Bóg otworzy nasze oczy. I to samo widzimy później w Ewangeliach. Pamiętacie, co powiedział Jezus do Piotra, gdy ten wyznał, ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego? Jezus mówi do niego, brawo Piotrze, jesteś najmądrzejszy z tej całej bandy 12, których powołałem i ty w końcu pojąłeś, kim ja jestem. Nie tak. Jezus mówi, błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. To jest dokładnie ta sama prawda, którą widzimy u Jana Chrzciciela. Wiara w Jezusa nie jest wynikiem naszej mądrości, naszej wiedzy, naszej inteligencji, tradycji, emocji. Wiara jest darem objawienia. Bóg sam musi nam otworzyć oczy, byśmy zobaczyli, kim naprawdę jest Jego Syn. I dlatego modlimy się o to, aby Duch Święty czynił to również i dziś. W naszych sercach i w sercach tych, którzy Go jeszcze nie znają, na każdym nabożeństwie, w zasadzie na każdej grupie biblijnej modlimy się o to, Boże Święty, otwórz oczy mojego męża, moich synów, moich dzieci, moich rodziców, aby oni mogli spojrzeć na Chrystusa i w końcu zrozumieć, oto Baranek Boży, który gładzi grzechy moje, nie tylko świata. Dlatego modlimy się przed każdym kazaniem, rozważaniem Biblii, przed każdym nabożeństwem, aby Bóg nam się objawił i dał zrozumienie Jego rzeczywistości. Dlatego, że sami z siebie naprawdę możemy jedynie tworzyć klub religijny, ale nie zgromadzenie dzieci Bożych. Jan złożył takie świadectwo, ostatnie trzy wersety. Widziałem ducha, który niby gołąb wstąpił z nieba i spoczął na nim. Ja także wcześniej go nie znałem. Lecz ten, który mnie posłał, abym chrzcił w wodzie, powiedział do mnie, jeśli zobaczysz kogoś, na kogo duch wstępuje i pozostaje na nim, wiedz, że to jest ten, który chrzci w Duchu Świętym. Ja to widziałem i potwierdzam, że właśnie on jest Synem Boga. Więc Jan po raz kolejny potwierdza doniosłość Jezusa. Mówi, widziałem ducha, który zstąpił z nieba i spoczął na nim, usiadł na nim. Ten duch był w postaci gołębia. Ciekawe, dlaczego akurat gołębia wybrał Pan Bóg. Czemu nie na przykład orła? Króla przestworzy, potężne zwierzę, potężnego, majestatycznego ptaka. A gołębia? Wydźwięk wydaje się być dosyć jasny, jeśli czytamy Stary Testament. Gołąb był ustanowionym przez Boga zwierzęciem, które można było oddać Jemu w ofierze, jeśli nikogo nie było stać na droższe zwierzę. Gołąb to była ofiara, brzydko mówiąc, dla biedoty. Jak już nikogo nie było stać na większą ofiarę, na baranka, wołu, to dla tych najmniej sytuowanych był gołąb. Duch Święty wstępuje właśnie w takiej postaci. Skromnego ptaka. Ofiary dla najbiedniejszych. Zwierzęcia, które jest czyste w Bożych oczach. Łagodne, które nie jest drapieżnikiem. Myślę, że wiele nam to mówi o Duchu i o Jego naturze. Jako cichym i pokornym. I myślę, że znowu w naszych czasach to jest szczególnie ważne, aby o tym pamiętać. W czasach, kiedy mamy wielomilionowy ruch charyzmatyczny, drugą siłą chrześcijaństwa jest ruch charyzmatyczny, który wręcz przywłaszczył sobie osobę Ducha Świętego. Pewnie wiele razy słyszeliście o tym, że baptyści to w ogóle nie tylko nie mają, ale i nie wierzą w Ducha Świętego, tylko my mamy. A jednocześnie patrząc na mnóstwo zachowań tych, którzy przywłaszczają sobie Ducha Świętego i to, jak ludzie rzekomo się zachowują pod wpływem tego Ducha, co się mówi o tym Duchu, to jawi się on tam jak papuga bardziej niż jak gołąb. Dobrze jest o tym pamiętać, jaka jest natura Ducha Świętego. Cichy i pokorny. Ofiara dla najbiedniejszych. To samo widzimy w Jezusie Chrystusie. Uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. Jeśli zobaczysz kogoś, na kogo Duch wstępuje i pozostaje na nim, wiedz, że to jest ten, który chrzci w Duchu Świętym. To powiedzmy jeszcze o tym, czym jest chrzest Duchem Świętym albo chrzest w Duchu Świętym. Co to znaczy, że Jezus chrzci Duchem, bo to trzecia Jego tożsamość. Baranek Boży, ten, który był przede mną i ten, który chrzci Duchem. W naszym zborowym wyznaniu wiary, które wspólnie tworzyliśmy 3 lata temu już, i które uchwaliliśmy, ta pierwsza grupa członków zboru, mamy taki zapis. Wierzymy, że chrzest Duchem Świętym, który zapowiadał Jan Chrzciciel, jest tożsamy ze zrodzeniem z Ducha i oznacza nawrócenie grzesznika i jego nowe narodzenie. Tak to zapisaliśmy i tak to jednogłośnie przyjęliśmy. Co to znaczy? W Starym Testamencie Duch zstępował na kogoś i odstępował kogoś. Jeśli jego misja została zakończona, albo jeśli Pan Bóg chciał go zabrać. Przychodził, działał i odchodził. Ale były tam zapowiedzi tego, że to się zmieni. Że Duch Święty zstąpi na Bożych ludzi i wtedy dopiero będą oni Jemu posłuszni. Więc to nie miało być trochę Ducha po to, żeby wypełnić jakąś misję, ale to miało być całkowite zanurzenie w tym Duchu. Nie kilka kropel, ale właśnie chrzest, zanurzenie w Duchu. Jezus jest tym, który chrzci w całości całego człowieka Duchem Świętym. Nie tylko po to, żeby wykonać jakąś misję, jak na przykład ci, którzy budowali namiot przymierza, ale po to, żeby całe nasze życie było przemienione. Aby całe nasze życie było przemienione. To jest coś, o czym tylko mogli marzyć ludzie w Starym Testamencie. O czym mogli marzyć wielcy tamtych wieków. To my, chrześcijanie, ci, którzy narodzili się na nowo, doświadczamy tego. Natomiast pojawiła się w XVIII wieku w łonie metodyzmu taka kontrowersja mówiąca, że chrzest z Duchem to jest tak naprawdę coś innego niż nowe narodzenie. Że to jest drugie błogosławieństwo. I tak człowiek najpierw się nawraca i zostaje ochrzczony w Jezusie, a potem musi oczekiwać na drugie błogosławieństwo jako chrzest Duchem. Najpierw się nawracamy, rozumiemy Ewangelię, a później czekamy, aż wstąpi Duch. Jego chrzest. I wtedy jesteśmy pełnowartościowymi chrześcijanami. Taką narracją, która została wtedy przyjęta, było to, że temu towarzyszeniu też powinny towarzyszyć mówienie językami, albo dzieje się to przez nałożenie rąk. Bo tak było w Dziejach Apostolskich. I więc ktoś, kto nawraca się do Jezusa, jeszcze nie jest pełnoprawnym chrześcijaninem, dopiero później musi czekać na wstąpienie Ducha, aby nim w pełni się stać. Argumentacja, bo tak było w Dziejach Apostolskich, już powiedziałem, więc kiedy apostołowie i inni Żydzi w Dzień Zielonych Świąt czekali, to było, już wiedzieli, kim jest Jezus, ale czekali w drugim rozdziale, wtedy na nich zstąpił Duch i mówili innymi językami, głosili w zrozumiałych językach Ewangelię ludziom na zewnątrz. Później nawracają się pierwsi Samarytanie. Zrozumieli oni Ewangelię, później przyjechali do nich apostołowie, czy przybyli, włożyli na nich ręce, Piotr i Jan się modlili i zstąpił na nich Duch Święty. To 8 rozdział. Później, kiedy nawracają się pierwsi poganie, to Korneliusz w 10 rozdziale. Dzieje się to samo, co działo się w Dziejach Apostolskich 2. I w końcu w 19 rozdziale Dziejów nawraca się 4. grupa. Wieloletni uczniowie Jana Chrzciciela, który już umarł, a oni wciąż są jego uczniami. Którzy nie byli już Żydami, ale nie byli chrześcijanami, ale nie byli Samarytanami. I oni zostali ochrzczeni wtedy tylko chrztem Janowym i musiał na nich wstąpić Duch Święty. Poza tymi czterema przypadkami więcej już ten wzorzec się nie powtarza. To ciekawe, że kiedy nawracają się kolejni poganie po Korneliuszu, jak na przykład Lidia, nic takiego już się nie dzieje, jak w przypadku Korneliusza. Na co nam to wskazuje? Wierzę, że Bóg użył tego, aby pokazać apostołom, że teraz każdy, kto przychodzi do Jezusa, na takich samych prawach staje się częścią ludu Bożego jak oni, jak Żydzi. Czyli najpierw dostąpili tego Żydzi. Ale tylko ta pierwsza grupa tego doświadczyła w taki cudowny sposób. Kiedy nawracają się ludzie po kazaniu Jana, już nie czytamy o tym, aby tam w cudowny sposób zaczęli oni wszyscy mówić innymi językami i wszystkim pozostałym głosili Ewangelię. To było tylko, się tyczyło tej pierwszej grupy Żydów. Potem czytamy o tym, że doświadczają tego Samarytanie, którzy nie są Żydami, dla których Żydzi wrogo traktowali, musiał na nich tak samo stąpić Duch Święty, żeby oni zrozumieli, że nawet i Samarytanie, co było nie do pomyślenia, są ludem Bożym. A później jeszcze bardziej nie do pomyślenia poganie. Ludzie, na pogan wstępuje Duch Święty jak na nas. Pamiętacie, Piotr ma wielki sen i tam Piotrze wstań, zabijaj i jedz. On mówi, Panie, ja nigdy nieczystego nie wziąłem nic do ust. A mam iść do pogan i z nimi siedzieć, obcować z nimi blisko? I w końcu uczniowie Jana, którzy, jak już mówiłem, nie są judaistami, byli odrzuceni przez faryzeuszy, nie byli Samarytami, nie byli poganami. Do żadnej z tych grup nie można było ich dopasować. Oni też dostąpili tego wydarzenia. Dzięki temu nie można by wymienić już żadnej grupy ludzi, która nie doświadczyła tego, co apostołowie w Dzień Zielonych Świąt. Każdego innego człowieka można dopasować do jednej z tych czterech grup. Tylko pierwsi ich reprezentanci doświadczyli takiej wielkiej nadprzyrodzoności tego, jako znak dla apostołów, że wszyscy są w równy sposób zbawieni, że nie jest to tylko dla Żydów. I dokładnie ten argument przywołuje Piotr, kiedy mówi, że poganie należą do Kościoła. Dlaczego? Bo mówi, Duch Święty stąpił na nich, na Korneliusza i jego rodzinę, tak samo jak i na nas. Czym zatem jest chrzest Duchem Świętym? Wiedzę, że chrzest Duchem Świętym jest to właśnie wtedy, kiedy my przyjmujemy przez wiarę, że Jezus Chrystus jest naszym Panem i Zbawicielem. Dlatego, że nie da się w to uwierzyć bez Ducha Świętego. Bo to Pan Bóg musi nam otworzyć oczy, musi nam to objawić, jak przed chwilą mówiliśmy. Dlatego jest tutaj to powiązanie. Ja tego nie wiedziałem, ale objawił mi to Janowi Chrzcicielowi. Kto to objawił? No Duch. I to fizycznie mu to objawił, bo wstąpił na Jezusa. Kiedy my dochodzimy do zrozumienia, że Jezus Chrystus jest Bogiem, jest Mesjaszem, jest Zbawicielem? No wtedy, kiedy wstępuje Duch. On musi nam otworzyć oczy. Wtedy doświadczamy tego, co wierzę, że jest chrztem w Duchem Świętym. To znaczy, On na nas wstępuje, jesteśmy Nim zapieczętowani, rozumiemy, kim jest Chrystus. Natomiast tym, o co mamy walczyć, o co mamy zabiegać, o co mamy się starać, jest bycie pełnym Ducha Świętego. W 1 Koryntian 12, 13 apostoł Paweł mówi, otóż w jednym duchu my wszyscy zostaliśmy ochrzczeni. Wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w tym duchu. W jedno ciało, Żydzi, Grecy, niewolnicy i wolni, wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Więc nie ma dwóch kategorii chrześcijan. Tych, którzy wierzą w Jezusa i dostąpili chrztu Jezusowego, a nie dostąpili jeszcze chrztu Duchem Świętego. Nie ma dwóch kategorii chrześcijan. Jest jedna. Każdy, kto uwierzył Jezusowi, pełnoprawnym jest chrześcijaninem i ma Ducha Świętego. Natomiast mamy dbać o to, by żyć w pełni Ducha. Jeśli grzeszymy, nie odwracamy się od grzechu, zaniedbujemy nasze życie duchowe, nie trwamy w społeczności z Chrystusem, w społeczności z Kościołem, Ducha Świętego to zasmuca. I nie dziwmy się, że nie odczuwamy często dojrzałości postępującej, zachwytu nad Słowem Bożym, że nie mamy odwagi do głoszenia Ewangelii, że nie potrafimy służyć Bogu i Kościołowi darami, które On nam dał, bo zasmucamy Go. Więc Jan kończy swoje świadectwo nie słowami o sobie, ale znowu kończy je słowami o Jezusie. Jan nie gromadzi wokół siebie uczniów. Jan oddaje uczniów Jezusowi od 35 wersetu. O tym mieliśmy kazanie rok temu. Jan znowu widzi Jezusa i znowu mówi, oto Baranek Boży. I Jan wysyła swoich uczniów i mówi, idźcie za Jezusem. Zostawcie mnie. Idźcie za Jezusem. I to właśnie cały cel jego życia i jego służby. By ludzie poszli za Chrystusem, a nie za Nim, nie za Janem. Jan wiedział, że jego rola kończy się w momencie, gdy Jezus zaczyna swoje dzieło. I to też jest obraz naszej misji jako uczniów. Nie chodzi o to, by przywiązywać ludzi do siebie, ale by prowadzić ich do Jezusa. Bo tylko On może przemienić ich serca, bo tylko On może ochrzcić duchem, czyli dać nowe życie. My może mamy głosić, my mamy świadczyć, my mamy się modlić o ludzi, mamy zachęcać, ale to Bóg musi się objawić. To tak jak ze słońcem. Słońce świeci każdego dnia, ale czasami zasłaniają to słońce chmury. To nie znaczy, że słońce przestało świecić. Nasze oczy po prostu go nie widzą. Tak jest i z Jezusem. On jest żywy, On jest obecny, ale musi przyjść Duch Święty, żeby rozwiać chmury grzechu, dumy, niewiary, abyśmy naprawdę mogli zobaczyć Chrystusa. I kiedy Duch Święty rozprasza te chmury, wtedy możemy powiedzieć jak Jan: oto Baranek Boży. I w następnym fragmencie, jak już mówiłem, Ewangelii Jana, widzimy pierwszych uczniów idących za tym Barankiem Bożym. Oto owoc wiernego świadectwa Jana Chrzciciela. Owoc życia, które kręci się nie wokół siebie, lecz wokół Jezusa. Drodzy, niech więc i o nas można powiedzieć: On musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszym. On musi wzrastać, Jezus, ja zaś, Samuel, muszę stawać się mniejszym. Niech nasze życie będzie jednym wielkim znakiem wskazującym na Jezusa, bo tylko wtedy, gdy Duch Święty objawi nam Jego chwałę, możemy naprawdę z wiarą powiedzieć: oto Baranek Boży, który gładzi grzechy moje. Niech my i inni doświadczają tej rzeczywistości. Więc na koniec chcę Ciebie zapytać: a jak z Tobą? Czy Król Jezus wjechał już do Twojego serca? Jak wygląda droga, która do Niego prowadzi? Czy przyjmiesz świadectwo Jana Chrzciciela i uznasz je za wiarygodne odnośnie tego, kim jest Jezus? Jeśli nie, to na jakiej podstawie chcesz je odrzucić? Bo oto jest Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Może zgładzić i Twoje. Oto odwieczny Bóg i oto ten, który chrzci duchem. Niech ten duch stale nas napełnia i prowadzi do Jego wieczności. Amen. Amen.